Okej, tak więc witamy Was w 138 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 29 kwiecień, a witam się z Wami Odin
i Blady.
I na wstępie jeszcze, zanim przejdziemy do listy tematów, chciałem podziękować, że ludzie trzymają rękę na pulsie i zwracają uwagę na to, co mówimy, bo tak, rzeczywiście The Evil Within nie jest produkowany przez Bethesda. Bethesda jest tylko i wyłącznie wydawcą, tak więc dziękuję użytkownikom Poligami oraz naszym użytkownikom tutaj na stronie za to, że zwrócili nam na to uwagę, bo niestety czasami potrafimy się zapędzić, ale mam nadzieję, że traktujecie to tak samo luźno jak my. I że ofiary z zimnego piwa oraz kebabów będą w stanie Was przekupić. Tymczasem lista tematów. Pierwszym naszym tematem jest restart Tifa, który ponoć rodzi się w bólach. Następnie The Evil Within i nowe screeny. Później Batman Origins i nieciekawe wiadomości. Następnie Blady nam opowie o bardzo dziwnej grze o nazwie Thomas Was Alone. Później Beyond Two Souls, które wygląda dziwnie, a na sam koniec wrażenia z gry w The Walking Dead. Tak więc zapraszamy.
Upara, upapa, upara, upa. Odin, ty mój kochany, ja ci znalazłem newsa, newsa o Tiffie. Nowy Tiff wychodzi, my to wiemy od lat, my to wiemy, lecz nic nie wiedzimy, bo nie widzieli przez lata, jednak teraz wiadomo, że wychodzi, podobno Dishonored, nieważne. Ty mi mówisz, że restart powstaje, że fajnie, że czwóreczki w tytule ty nie ma. I że złe wiadomości przynosisz. Powiedz mi, jakie to newsy są?
Tak. Tak więc mamy informację o tym, że reboot naszego kultowego Tifa rodzi się naprawdę w bardzo ogromnych bólach. I skąd to wiemy? Otóż serwis Polygon zamieścił bardzo obszerny wpis, który przybliża nam mniej więcej kulisy tworzenia gry. I teraz to, czego się dowiadujemy, jest naprawdę bardzo niepokojące. Otóż gra była już w produkcji od ponad 5 lat. Niemniej w momencie przeniesienia części ekipy Eidos pod skrzydła Ubisoftu wszystko niestety zostało cofnięte i gra wystartowała całkowicie od nowa ze zmianą konceptu i ogólnie wszystkich pomysłów. Niestety spowodowało to bardzo nieprzyjemne nastroje w całym studiu i ponoć nawet doprowadziło to do mojego buntu. Niemniej to demo, które mieliśmy okazję zobaczyć na zdjęciu wykonanym zza pleców ponad 10 miesięcy temu, działało ledwo. Oprócz tego, że działało ledwo, nie było to w pełni działające demo, dlatego że twórcy musieli wyłączyć całkowicie SI wszystkich NPC-ów na planszy, wszystkich przeciwników, tylko i wyłącznie po to, żeby gra się nie wysypała. Ponoć gra bardzo różni się od tej pierwotnej wersji, która była zaprojektowana przez Eidos, od tego pierwotnego kierunku, w którym miał iść Tiff. I ponoć to, co zobaczymy teraz, będzie się mocno różniło od tego, co widzieliśmy właśnie kiedyś na tym zdjęciu zza pleców. I to obraz niezbyt pozytywny. To są gigantyczne problemy. Myślę, że konflikt kierunków i konflikt wizji wielu ludzi, którzy chcą mieć jak największy wpływ na tą grę i oczywiście chcą dla niej dobrze, ale wydaje mi się, że jedna tak jakby grupa chce ukierunkować tą grę na to, czym był Tiff, kiedy był jeszcze tą starszą grą, którą zresztą teraz wspominamy dość dobrze, a przy okazji pojawia się też druga grupa, która sprzeciwia się temu i stara się go tak jakby no ukażualowić, czego chyba byśmy nie chcieli. I nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, ale wydaje mi się, że skoro grupa ludzi, która tworzyła Tifa od samego początku, nagle buntuje się przeciwko zmianom całkowitego pomysłu kierunkowania gry, to rzeczywiście możemy się tutaj zacząć martwić, że jednak nie dzieje się zbyt dobrze.
Znaczy ogólnie wiele związane z nowym Tiffem wygląda tak co najmniej dziwnie. Ja chcę przypomnieć, że już kiedyś była gra skradankowa, która była wiele razy zmieniana na przestrzeni swojego development cycle i oczywiście myślę o Splinter Cell Conviction. I wiemy, jak to wyszło tej grze. Mm. I teraz, kiedy patrzę w te informacje, między innymi się dowiedziałem, że zmieniono głos Garetha, że teraz będzie inny aktor podkładał za niego głos. Ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem serii i nie wiążę jakichś wielkich uczuć z tą postacią. Jednak wiem, że fani na pewno są już na tyle zdegustowani tą zmianą głosu, że już nawet zaczęli petycję prosząc Eidos, bo to Eidos tworzy, tam chciałem cię trochę sprostować a propos tego Ubisoftu. Eidos robi, a Square Enix wydaje. Zaczęli petycję, żeby właśnie pan Russell powrócił do roli naszego Garetha.
O, rzeczywiście. Tak, masz rację, tutaj się pomyliłem. Źle przeczytam
na informację. Ale mówiłeś, wszyscy mają rękę na pulsie, więc...
No, wszyscy mają rękę na pulsie. Ale tak czy inaczej, tłumacząc od razu, pracownicy Ubisoftu przeszli do Eidos, a nie na odwrót. Tak.
Tak. I, ale to też się czuje, ponieważ bardzo wiele elementów tutaj można wnioskować, będzie nawiązywało do Assassin's Creed'a. Też no, porównanie z Dishonored są oczywiste. I teraz ktoś powie, no bo to dlatego, że Dishonored był Tiefem, tylko że były we twist, to teraz... Nie wiem, ja myślę, że to jest zły czas dla Tifa, żeby wychodził. Jakby słyszeć to, w jakich okolicznościach on powstaje, to chyba nie jest dobra atmosfera pracy. Tym bardziej, kiedy się słyszy o jakimś trybie skupienia, w którym widzisz przez ściany i masz linkę, którą możesz wieszać. To jest dla mnie... To jest oryginalne. Tif kiedyś stworzył gatunek przy ten skradanek i powinien to chyba rozwijać, a nie kopiować pomysły z Batmana, z Assassinów i tak dalej.
Dokładnie.
Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo robienie też Tifa w imię tego, że dawno nie było Tifa, też nie jest najlepsze. I jakby już oprócz tej zmiany kierunku, to oni musieli jeszcze zmienić platformę, bo teraz wiadomo, że to będzie wydane na konsolę następnej generacji, czyli jak bardzo oni muszą być teraz no, zarobieni, żeby nadrobić nie dość, że tyle straconego czasu na tworzenie wcześniejszej wizji, którą musieli teraz zmazać tablicę i zacząć od zera, a teraz jeszcze robić to na następne generacje. Więc ja chcę dobrze, bo uwielbiam skradanki, wszyscy w DualShock Podcast uwielbiamy skradanki, ale chciałbym widzieć lepszą przyszłość dla Tifa, bo ja wiem, że oni chcą dobrze, przecież jak ja czytałem informacje o tym, jak oni tworzą, na przykład każdy element ubioru czy ekwipunku Garetha jest faktycznie odtworzony, nazwijmy, w naszym świecie, więc będąc w studiu tam u nich, można podnieść prawdziwy łuk, który stworzył za inspirację, jego płaszcz został uszyty przez prawdziwego gościa, który się zna na szyciu prawdziwych płaszczy. Okej, to nie jest ekscytujące, ale jest! Ponieważ oni wkładają naprawdę dużo serca w tworzenie tej gry.
I tylko widzisz, tutaj pojawia się problem, Blady, dlatego że ty mówisz naprawdę miód na serce słowa, ale musimy zauważyć, że gra na samym początku miała być bardzo rozbudowana, a teraz nie ma być tak.
Tak, i właśnie się boję, że cała ta miłość i ta uwaga, którą oni poświęcali tej serii, żeby ją rozwijać w czwórce, to teraz, kiedy to ma być reboot, to wiadomo, teraz rebooty mają tendencję do bycia uproszczone, tworzone pod rynek i patrząc na Square Enix i to, jak oni wydawali ostatnio przecież i Sleeping Dogs i kiedy ja tam pokręciłem te wiadomości o zwalnianiu pracowników, ogólnie mają ogromne wymagania, jeśli chodzi o to, ile gier ma się sprzedać w danym okresie finansowym. Więc ja się boję, że oni będą pod taką presją teraz, przecież oni już mają poczwórną presję, tak? Bo nie tylko to zmazną tablicę, nie tylko nowe platformy, nie tylko to, że to jest reboot, to teraz jeszcze mają pewnie, najprawdopodobniej Square Enix będzie im kazało naprawdę wiele tych kopii przepchnąć, czyli możemy być niemal pewni jakichś DLC, dodatkowych misji. Boję się, naprawdę się boję. Chciałbym dobrze dla Tifa, ponieważ kiedy grałem w Dishonored, to uważam, że to nie było szczere. Ja wiem, że to jest dobra gra, ale mam wrażenie, że ona nie jest do końca szczera w tym, co robi, że Tif był bardziej... Za mocno czerpali z Tifa jak dla mnie. Ja wiem, że Dishonored to nie jest Tif, ale nie mogłem jakby się pozbyć tego wrażenia. I myślałem, wyjdzie Tif 4 i pokaże Dishonored z jego miejsce. Tymczasem wygląda na to, że ten Tif 4 wcale aż tak genialny. Okej, okay, nie mówię czegoś, czego później będę żałował. Życzę jak najlepiej, mam nadzieję, że to będzie świetna skradanka, których tak naprawdę nigdy nie mam dość i myślę, że nikt z nas nie ma dość, więc przynajmniej na razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Dobrze, i przechodzimy do drugiego tematu, którym jest Devil Within, czyli kontrowersyjna gra, chociażby z tego powodu, że w ostatnim podcaście była tak dziwnie skojarzona z Bethesdą. Niemniej pojawiły się dzisiaj, przynajmniej tak mi się wydaje, nowe screeny z Devil Within, które prezentują tą grę już mniej więcej w taki sposób, że możemy zacząć o tym rozmawiać. I wydaje mi się, że przypomina bardzo mocno Residenty, ale te starsze, oraz trochę chyba Alan Wake'a, chociaż nie do końca jestem przekonany, czy powinienem tak mówić. Niemniej, mamy elementy skradania, bo przynajmniej na jednym z obrazków widzimy, kiedy postać, czyli ten główny bohater nasz, przekrada się gdzieś do jakiejś rzeźni, gdzie rzeźnik oporządza chyba ludzi, bo tak przynajmniej to wygląda. Na innym znowuż obrazku mamy zaprezentowaną broń palną, która jest w stanie trafić w głowy przeciwników, no i wyrządzić im no, dość duże szkody. Oni też reagują na to, dlatego że widać, że unoszą ręce i są w wielkim szoku. Jest to rewolwer. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś tam specyficzny model. Niemniej być może The Evil Within będzie osadzony jednak w przeszłości, co by było całkiem ciekawe, dlatego że niewiele mamy horrorów, które trzymają się właśnie tego klimatu takich starych, zakurzonych ksiąg i tak dalej, czyli syndromu Frankensteina, czegoś, co jest sztuczne, ożywione, obce, nieznane nam. Znaczy, wydaje mi się, że to by było tak fajnie.
Mój drogi, widzimy samochody policyjne, które są dość nowoczesne.
No i właśnie o tym chciałem powiedzieć. Że niestety fajnie by było, gdyby się trzymał tego klimatu, ale niestety nie będzie się trzymał tego klimatu. Dlatego, że no właśnie to, co Blady powiedział, mamy wielkie mansion, czyli wielką posiadłość, samochody policyjne i prawdopodobnie głównego bohatera gdzieś tam w tle, który przygląda się jednemu z tych samochodów, no i czegoś tam szuka. Więc być może cała akcja gry będzie rozgrywała się w tej wielkiej posiadłości, no, która wydaje się być już zamieszkana przez bardzo dziwaczne stwory, które tak naprawdę są skąpane w krwi. I być może będzie to jakiś zakład dla osób psychicznie chorych. Niemniej na pewno będą jakieś elementy tutaj spirytystyczne wplecione w tą grę, dlatego że na jednym ze zdjęć widzimy ludzi, którzy są już po części strawieni, albo przynajmniej rozpadają się, czy są jakimś efektem eksperymentów, którym to świecą oczy na biało.
Patrzę na te screeny i... Czy tylko ja mam wrażenie déjà vu, że ja to wszystko już widziałem? Ja naprawdę...
Ale to jest ciężko, Blady, bardzo ciężko jest, będąc graczem już od powiedzmy 15 lat, powiedzieć, że czegoś się jeszcze nie widziało.
Tak, ale kiedy robisz, nazwijmy survival horror, tak? Nazwijmy roboczo, bo najprawdopodobniej survival horror to będzie. Czy musisz na pierwszych 7 screenach, które wypuszczasz, od razu dać skojarzenie z Resident Evil, od razu musi być posiadłość, która ma skąpane w mrokach korytarze, gdzie twoja sylwetka się porusza. I te zombie, przecież mamy teraz tyle gier o zombie i mamy tyle filmów o zombie i tyle seriali o zombie. To jest tak przerażające, jak wiele tego jest i jak bardzo to przestało być przerażające. Bo przecież kiedy wyszły te Resident Evil stare, to był ten kontrast, tak? Miałeś PlayStation 1 i mogłeś sobie, wiesz, tu Jack and Dexter sobie skaczą, tak? Tu jakieś wyścigi, tu Tekken, pandy się biją i nagle ktoś ci odpalał to chodzenie po tych opuszczonej posiadłości. To był ten kontrast, to było... Coś nas straszyło. A teraz, kiedy każda gra chce być mroczna i dojrzała i krew i zwłoki, no to naprawdę nie przestaje być aż takie wymagające czy obciążające naszą psychikę, po prostu się do tego przyzwyczajamy.
No tak, jak najbardziej, ale wiesz, to jest tak naprawdę produkcja od studia, które rozpoczyna swoją przygodę z grami. Być może mają jakieś wsparcie, być może pracownicy mają jakieś doświadczenie. Ja słyszałem, ale tutaj nie ręczę za to w 100%, słyszałem, że część z niektórych elementów w grze będzie, chociaż nie wydaje mi się, że to akurat nie jest prawda, bo czytałem informację, że część albo niektóre elementy w grze będą osiągnięte za pomocą jakiejś tam technologii, którą Bethesda już od jakiegoś czasu opracowuje, dlatego że Bethesda dzieli się na Bethesda Softworks i Bethesda coś tam. Jedna trudni się produkcją narzędzi dla producentów gier, a druga zajmuje się wydawnictwem, tak więc nie wiem, czy one są ze sobą powiązane. Wydaje mi się, że nie. Ale gra wygląda całkiem porządnie jak na pierwszą produkcję. I pamiętaj, że kiedy rozmawialiśmy o grze, tutaj już nie pamiętam jej nazwy. Ona była w CD Action, ten polski horror.
Wiem, który, tak.
After Fall Insanity.
No przecież.
To kiedy rozmawialiśmy o After Fall Insanity, to ja również podchodziłem do tego w taki sam sposób. Gra być może nie jest dobra, ale jako na pierwszą produkcję, to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie. I ja szczerze powiedziawszy, jeśli wyjdzie z tego coś ciekawego, to bardzo chętnie w to zagram, dlatego że po tych screenach ona ma swój klimat. Owszem, przypomina mi gry, w które już wcześniej grałem. Jasne. Dlatego że ciężko jest naprawdę zrobić grę, która wygląda zupełnie nowatorsko. Ale to jest na tyle dobrze zaprezentowane, że ja szczerze powiedziawszy jestem ciekawy, jak to się będzie rozwijać. I szczególnie interesuje mnie to, jak oni poprowadzą fabułę, dlatego że nie ukrywajmy, że w grach survival horror ona bardzo często jest pomijana. A wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach właśnie polega to na tym, żeby jednak skonstruować tą fabułę, która będzie cię trzymała za jajca, ściśnie cię za gardło. I nawet jeśli te potwory nie będą jakoś specjalnie fascynujące, to sama fabuła, sama otoczka, która wokół nich będzie krążyła, wciągnie cię na tyle, że jednak w jakiś sposób ci to wynagrodzi i będziesz w stanie to przegryźć. Tak więc ja trzymam ze swojej strony kciuki, dlatego że ja lubię survival horror, ja ogólnie lubię horrory. One mnie jakoś niespecjalnie straszą, ale zawsze jestem ciekawy, co tak naprawdę jest za tymi drzwiami, albo czy to jest duch, czy jednak może jakiś mieszkaniec, który mieszka w ścianach. Zresztą dość ciekawy film. No więc to tyle. Tak więc z mojej strony jak najbardziej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Blady nie jest jeszcze przekonany, a my tymczasem przechodzimy do tematu numer 3. Meh.
Dobrze.
Oni mają prawa wyborcze.
Nie mają dzieci praw wyborczych. Dobrze. Trzeci temat. Batman Origins. Odin, czy my świeżo nie mówiliśmy o Batman Origins? Tak, mówiliśmy, jednak pojawiły się nowe informacje, którymi chcemy się teraz podzielić na temat tej nowej przygody starej Batmana, nowej Onej.
Tak, jak najbardziej. No i skoro tak płynnie przeszliśmy akurat na mnie, za co najszczerzej dziękuję, to mamy tak naprawdę dwie informacje, a być może jedną informację i paczkę screenów. Ale zacznijmy od screenów, dlatego że to myślę, że jest elementem łagodzącym, który wprowadzi nas w dość ponurą informację, która pojawi się już za chwilę. Otóż pojawiły się screeny, które wyglądają naprawdę bardzo ładnie i szczerze powiedziawszy, my z Bladem nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że to nie jest w jakiś sposób modyfikowane. Oczywiście wszyscy wiemy, że to jest modyfikowane, ale nie oszukujmy się, zawsze chodzi o to, żeby wmówić ludziom, że te screeny są czysto z gry. A gra wygląda naprawdę bardzo ładnie i może tak wyglądać na PC-cie. Ja tego nie ukrywam. Jest parę gier, które sobie przypominam, które naprawdę wyglądały jak zdjęcia i tutaj dla przykładu już nie taki najmłodszy Mirror's Edge, który architektonicznie prezentował się naprawdę fantastycznie. I kiedy patrzę na te screeny od Batmana, wydaje mi się, że też może tak wyglądać. I naprawdę cieszyłbym się, gdyby tak wyglądał, bo to jest poziom, który jest w stanie osiągnąć. I szczerze powiedziawszy, no, zostaje tylko i wyłącznie liczyć na to, że rzeczywiście gra będzie tak wyglądała, bo niektóre screeny oczywiście są tutaj concept artami, ale o ile dobrze kojarzę, to dwa, czyli kiedy czarna maska nad nami stoi oraz kiedy Batman walczy tutaj otoczony przez przeciwników i jednego z nich uderza prosto w podbródek, wyglądają jak screeny czysto wyjęte z gry, tak? Więc to naprawdę mi się podoba. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
Znaczy, ja nie myślę, że one są czysto wyjęte z gry. Na pewno tam był jakiś mały chochlik, który to wszystko podretuszował. Ogólnie ja patrzyłem głównie na design zbroi Batmana, bo wiemy, że to ma się rozgrywać w przeszłości. To nie jest jeszcze ten nasz doświadczony Batman z Arkham Asylum i tak dalej.
To jest dobry argument. Nie jest doświadczony, dlatego...
Nie ma gaci, no wiesz. Właśnie pierwsza moja myśl... Właśnie to jest to, nie? Oczywiście każdy recenzent, kiedy dostaje paczkę screenów, patrzy, czy postacie mają majtki. I teraz tak rzeczywiście zauważam, że Batman majtek nie ma, ponieważ każdy superbohater musi nosić majtki na wierzchu. To jest podstawowa zasada w ogóle super światów, superbohaterów, superkomiksów. I Rocksteady, kiedy tworzyli swój design Batmana, oni rzeczywiście dali mu gacie, ale czarne na czarnych spodniach, więc w jakiś sposób teraz na gaci całkiem nie ma. I kiedy ja patrzę na tą nową zbroję Batmana, ja wiem, że...
Nie, na tą starą zbroję.
Znaczy na nową starą zbroję, to ja już wiem, że ona się nie będzie podobała Bizonowi, bo on bardzo lubi design Batmana, kiedy on ma taki masywny karczoch. I po prostu taki kaptur, taki snujący się potężny łeb. Tutaj on ma po prostu taki no bardziej wykokszony kask. I w ogóle kiedy ja patrzyłem na ten jego design nowy, ja miałem wrażenie, że to jest zbroja z Mass Effecta. Że to nie jest strój Batmana, tylko to jest zbroja z Mass Effecta i nawet... Jeszcze przed chwilą pamiętam, jak nazywa się ten model z Mass Effecta, który wygląda jak ta zbroja, szczególnie jeżeli patrzymy na te jego ochraniacze na nogach i na łapach. Niemniej, same screeny czarna maska, mi się podoba, że jest taki villain główny, ponieważ no, do tej pory mieliśmy tak najbardziej oklepany, bo chyba każdy wie, kim jest Joker, każdy wie, kim jest Trujący Blues, czy każdy, no Bane'a tam może niektórzy pamiętają z doskonałego filmu z George'em Clooney'em. Jednak wybranie czarnej maski tak mało znanego nawet dla fanów świata Batmana super złego jest moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem, tym bardziej, że się pojawił w małym stopniu już przecież w Arkham Asylum, kiedy mogliśmy znaleźć list gończy za właśnie czarną maską. Dla mnie bomba, tak? Te screeny, czy podreszło to poprawione graficznie, czy nie? Mi to odpowiada. Już wypowiadałem się w ostatnim podcaście, jaki bym styl graficzny chciał dla tej gry, właśnie art deco, smukłe, niepraktyczne jakieś tam wynalazki wewnątrz pomieszczeń, architektoniczny przepych. To wszystko pasuje do Batmana. Sam klimat, ja bym chciał jeszcze więcej nua, ale to chyba tylko moje skrzywienie, jeżeli chodzi o tego typu produkcje. No i chcę zobaczyć więcej miasta, bo tutaj mamy parę screenów, które coś tam nam pokazują, ale ja chcę zobaczyć, jak wygląda na przykład Batman szybujący pomiędzy wieżowcami, coś w tym stylu, bo naprawdę na to czekam. Czekam od pierwszego Batmana tak naprawdę, kiedy bardzo chciałem zlecieć z tej wielkiej wieży. W pierwszej części, w dwójce już nie mogłem z tej największej wieży w grze, więc gdzie moje wieżowce i pieniądze?
No wiesz co, ja myślę, a propos jeszcze zbroi Batmana, że... To cofnięcie się do przyszłości jest całkiem ciekawe właśnie dlatego, że możemy zobaczyć, kiedy ta zbroja dopiero powstawała albo nabierała kształtów. syndrom Bad Belta, że masz tam wszystko, i syndrom Bad Zbroi, że ona jest przygotowana na praktycznie każdą możliwą ewentualność, jaka może wyniknąć w trakcie misji, to mi się zawsze nie podobało. Komiksowy Batman łączył to, że wyglądał jak taka zmora, ale jednocześnie ta zbroja, czy ten płaszcz, który posiadał, ono nie miało jakichś specyficznych właściwości. Dopiero z biegiem czasu tam niektórzy autorzy dopisywali różne jej właściwości, ale na samym początku no to był po prostu materiał. I to było fajne, dlatego że Batman musiał wymyśleć sposób na to, jak zastosować te wszystkie rzeczy, których potrzebuje, no tak naprawdę na sobie, dlatego że nie biega z plecakiem. I fakt tego, że może mieć tam jakieś dziwaczne, wystające różne rzeczy, jakieś niepasujące do siebie elementy, mi się to podoba, dlatego że to ma być cofnięcie się w przeszłość, kiedy on nie jest doświadczony. I poza tym jest nieogolony, co jest
tak, oczywiście teraz każda postać w grze musi mieć przynajmniej idealnie przystrzyżony 3-dniowy zarost. Dokładnie.
Tak czy inaczej, wygląd jest całkiem ciekawy, ale komiksowo też się nie zgadza. Tak więc tutaj, jeśli mamy się trzymać komiksów, to rzeczywiście Batman powinien być przygotowany na wszystko i wyglądać po prostu jak mroczny zdniwiarz. No ale...
I'm not wearing hockey pants.
Oprócz tego, Blady, że mamy te screeny, to przy okazji bardzo smutna wiadomość. Otóż, wiemy, że Mark Hamill nie będzie już Jokerem. I nie będzie grał tego Jokera już praktycznie nigdzie, dlatego że ta rola już mu się przejadła i on już po prostu nie chce do tego wracać. Mhm. Niestety w najnowszym Batmanie nie usłyszymy również Kevina Conroya.
Nie!
No...
Znaczy poniekąd to pasuje, bo to jest młody Batman.
Tak, i ponoć, według tego, czego dowiedział się jeden z fanów na stronie, o ile dobrze tutaj widzę, The Silent Chief, która aktualnie kompletnie nie działa, dlatego że zwaliło nam się na nią miliony ludzi po opublikowaniu tych wiadomości. Ponoć aktorem głosowym dla Batmana może być Bruce Greenwood, czyli ten, który był w Batman Under the Red Hood. Jeśli
no kojarzy. Mi nie mówi to wiele, ale jeżeli to jest ktoś, kto już kiedyś się wcielał w postać Batmana, to jak najbardziej.
Wcielał się, nie był wcale taki zły, wiesz, no na pewno nie
mi,
był
kto taki... kto podkłada za Batmana w tej bijatyce Injustice, o której mówiliśmy tak wiele w ostatnim podcaście?
Wiesz co, wydaje mi się, że Kevin Conroy.
No dobra, jak będzie, znaczy jest dużo pytań, na przykład chyba na jednym z pierwszych screenów widzieliśmy kogoś, kto wygląda jak młody pingwin, prawda? Ten kabel.
Mm-hmm, tak. Jeszcze bez butelki wokół.
Jeszcze bez butelki wokół. Może właśnie na przestrzeni gry zobaczymy, jak Zaz mu wbija tą butelkę w oko. Ja jestem ciekaw, czy powróci Nolan North, ponieważ niewiele osób wie, nie lubię tak zaczynać zdania, ale niewiele osób wie, że Nolan North, czyli ten Nathan Drake, się wcielił w rolę Cobblepota, udając cały ten akcent i wszystko. I myślę, że się spisał rewelacyjnie w Arkham Asylum. Był jedną z lepszych postaci w Arkham City. I mam nadzieję, że tutaj też podłoży głos za młodego Cobblepota, bo koleś ma talent i o dziwo, mało mi Nolana Northa. Był okres, kiedy był w każdej grze, bałem się otworzyć lodówkę i tam był Nolan North. A teraz jest jakby czas, żeby powrócił chłopak, bo dawno nie słyszałem.
Aha, widzisz, ja ostatnio oglądałem kreskówkę Avengers i Nolan North gra co trzecią osobę tam, tak więc mi go
nie brakuje. Nie bez powodu mówimy, że to jest odpowiednik Jarosława Boberka, który też podkłada wszystko i wszystkim i zawsze jest świetny, więc... więc czekamy na nowe Batmańskie.
A co, myślałeś, że coś powiem, co? Myślałeś, że coś dodam.
Myślałem, że jakąś szpilę wbijesz, chyba że gra czarnuchów, coś takiego i przymusi
to... Aha, chyba że to Gears of War 2,
Nie, Gears of War, tylko Killzone na dwójkę.
Cholera, cały czas się myli. Dlaczego?
Bo nie grasz w Gearsy. Już byłem dzisiaj drugi raz rasistą.
Więc zepnij poślady, dlatego że zrobię ci taki wstęp. Okej, tak więc kolejny temat, czyli Blady opowie nam o zagadkowo brzmiącej grze Thomas Was Alone. I ja wam przybliżę, czym to mniej więcej jest. Otóż są to kwadraty. Dużo kwadratów, które trzeba układać w różne miejsca, dzięki czemu możemy układać dużo kwadratów w różne miejsca wciąż i nadal. Tak więc Blady, powiedz nam, co takiego szczególnego jest w tej grze.
Ty mówisz, że to jest gra o kwadratach. Ja mówię, że to jest gra o przyjaźni.
Ty mówisz, to jest gra... staniec.
Ty mówisz, że to jest gra o układaniu. Ja mówię, że to jest gra o samotności. To jest naprawdę... Dlatego uwielbiam PlayStation Plus, ponieważ odpalam sobie, ja właśnie, Blady, PlayStation i mówią mi, hej, dostałeś od nas grę za darmo. Nazywa się Thomas Was Alone. Myślę, fajnie, fajny tytuł. Zobaczymy, co to jest. Pewnie jakiś indie. No i oczywiście jest to indie. Stworzone przez ponoć znanych ludzi. Mi nic nie mówi, ponieważ cała, nazwijmy ta gałąź indie jest mi dość obca. To Odin był naszym specjalistą od małych gier, projektów i tak dalej. Teraz to jest dowód na to, dlaczego tak bardzo cieszę się z tego, że kupiłem PlayStation Plus. Ponieważ kiedy odpalałem PlayStation Store, ja blady, odkrywam informację. Słuchaj, dostałeś od nas grę. Ja myślę, o super, pewnie jakaś fenomenalna... Nie, to ma sposób Alone, gra indie. Myślę, nigdy bym sam z siebie nie zapłacił prawdopodobnie za grę, o której nigdy wcześniej nie słyszałem, która jest indie, jest o prostokątach. Ale pomyślałem, jest za darmo, więc zobaczymy. Jak wiele mnie musi omijać w świecie indie, skoro nie daje im nigdy szansy, ponieważ Thomas Was Alone to jest naprawdę fenomenalna gra. Choćby ze względu na niesamowity klimat, który tworzy. I teraz tak, to są prostokąty, tak, to są kwadraty, które skaczą, ale to opowiada naprawdę głębszą fabułę. Przez całą grę towarzyszy nam narrator, który ma niezwykle uspokajający brytyjski akcent i w ogóle sam sposób, w jaki on mówi Thomas Was Alone sprawia, że na chwilę wszechświat staje się lepszym miejscem.
Ale też pamiętaj, że brzmi dosłownie tak samo jak gość, który podkładał głos pod tą kulkę, która nam przechodzi w Portalu 2, więc...
Brzmi
więc...
rzeczywiście podobnie. Ja
A
nie...
to nie jest on.
To nie jest chyba on, nie.
To chyba nie jest
on. Ale tak. Brzmi zacnie i ten narrator...
Profesjonalizm to...
Profesjonalizm! Towarzyszy na przestrzeni całej gry ten narrator i opowiada nam historię właśnie tych prostokątów i podłużnych kwadratów, czyli prostokątów bocznych. Nieważne. I o co chodzi w grze? O skakanie. Przez całą grę tylko skaczemy tymi różnymi kwadratami, odkrywamy nowe kwadraty i każdy kwadrat ma jakieś tam swoje właściwości. Mamy wysokie kwadraty, które skaczą wysoko, mamy duże kwadraty, które pływają na wodzie, mamy małe, grubiutkie kwadraty, które tylko podskakują, ale mogą się wciskać w wielkie przestrzeni. I tak to brzmi infantylnie, ale każdy z tych kwadratów ma imię i swoją osobowość. I my od lektora dowiadujemy się, jakie są relacje między tymi kwadratami. Ponieważ te kwadraty są w takiej przestrzeni komputerowej, która jest też częścią takiej większej tajemnicy, co one tam robią, bo dla nas to jest takie swobodne skakanie po różnych punktach, a jakby w tle rozgrywa się polowanie na te kwadraty. Jest taka chmara czarnych, jakichś złych bitów, które gonią te nasze kwadraty i prostokąty, próbują je wyrwać z tego świata. I my towarzyszymy na tej całej drodze i w ogóle poznajemy jakąś tam większą tajemnicę, widzimy jakąś tam mroczną przeszłość jednego z kwadratów. Także to się wydaje naprawdę dziwne, kiedy się mówi o kwadratach, które mają jakąś osobowość, tam jedne kwadraty się w sobie zakochują, drugie się ze sobą kłócą. I to jest... Trudno mi wyobrazić sobie, że ta gra o prostokątach potrafiła u mnie wywołać głębsze wrażenie i bardziej się zżyłem z niektórymi z tych prostokątów, zżyłem się bardziej niż z postaciami z Medal of Honor Warfighter. Więc to po prostu świadczy o tym, że jak masz dobry scenariusz, ciekawy pomysł na grę, genialną muzykę w tle, fenomenalnego lektora, który naprawdę czuje klimat tego świata, masz tą całą otoczkę, która trafi dla graczy, którzy chcą coś więcej, nie tylko samego skakania, ale i właśnie jakieś tam, nazwijmy, tajemnicy wokół tego wszystkiego. To jest naprawdę świetna gra. I ja nie wiem, w jakiej ona jest cenie dostępna gdzie indziej. Jeżeli ktoś ma PlayStation Plus i pomyślał, to gra indie, nie dam jej szansy, głupiś, ponieważ jak najbardziej trzeba dać szansę Thomas Was Alone, to jest naprawdę świetna gra. Choćby dla samego lektora warto to zagrać. Więc jeżeli masz jakieś pytania o nim, bardzo chętnie odpowiem, ale tutaj już jakby dziękuję i pozdrawiam i polecam, Piotr Franczewski.
Dobrze, więc ja chciałem tylko zapytać, jak dużo czasu zajmuje Thomas Was Alone? Mniej więcej, gdybyś miał strzelać, to ile czasu zajęłoby przejście go od początku do końca?
3 godziny?
Trzy godziny. Dobra, no to mniej więcej
tyle. Ja mówię tak orientacyjnie dla kogoś, kto, bo mamy znajdźki na przykład na levelach, które pozwalają nam jakieś tam odblokować achievementy, nie wiem czy coś jeszcze. I teraz przyznam się, nie ukończyłem gry, jestem już na wyjściu z niej. I on to nie, to przynajmniej levele się robi szybko, ponieważ zwykle można się domyślić, o co twórcom chodziło i jedyna zagadka to jest, jak to zrobić. To też uważam jest lepsze niż krążenie po przestrzeni, nie wiedząc, czego od ciebie oczekują. Tutaj wiesz, czego od ciebie oczekują i jedyna zagadka to jest, jak to osiągnąć. Tym bardziej, że jak mówię, każdy kwadrat ma swoją osobowość, swoje właściwości, więc zaczynamy je poznawać, wiedzieć, czego od nich oczekiwać. Każdy ma jakby swój level, żeby zapoznać się z nim, więc... wyrabia się taki rytm do grania, co jest bardzo fajne. To jest tak jak trochę ze starymi platformówkami, że jak poznajesz pierwsze levele, to zaczynasz wchodzić w taki rytm i zaczynasz się trzymać zasad tej gry i one są na tyle proste, tam tylko skaczesz i wybierasz inne prostokąty. I zaczynasz jakby czuć, o co im chodziło, zaczynasz rozumieć w ogóle, ta gra byłaby dobrym narzędziem dla uczenia ludzi o tworzeniu gier. Bo jeżeli właśnie chodzi o skrypty, o poznawanie postaci, o budowanie historii, To jest, wiadomo, to jest gra o prostokątach, więc wszystko jest uproszczone, ale jednocześnie każdy z tych uproszczonych elementów jest dopracowany do perfekcji. Więc ja bym widział używanie Thomas Was Alone jako narzędzia do uczenia twórców robienia gier.
Tak. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Tak więc polecamy Thomas Was Alone. Jest to gierka indie, nie najdłuższa, na pewno bardzo interesująca, z rozbudowaną fabułą. Blademu się bardzo podoba, tak więc polecamy DualShock Podcast. Errata do Thomas Was Alone.
Blady sprawdził, jednak jest plot twist w grze. Jak mówiłem, myślałem, że jestem na wyjściu do gry i powiedziałem, że jest to taki mój oszacowany czas gry. Jednak pomyślałem, że zepsuję sobie fabułę i sprawdzę, co się dzieje dalej, żeby ktoś nie pomyślał, że a, skoro gra jest taka krótka, to nie kupię. Gra jest na 7 do 8 godzin, czyli plot twist jednak jest, musi być. Więc jeżeli ktoś, kogoś by odrzuciła moja informacja, że gra jest taka krótka, nie jest. Więc trochę sobie zepsułem granie, ale mam nadzieję, że zachęciłem więcej osób do spróbowania tej naprawdę fenomenalnej przygody. No.
Okej, okay, tak więc kolejny temat, już przedostatni, czyli bardzo ciekawie wyglądająca gra Beyond Two Souls. I teraz mieliśmy okazję zobaczyć już prawie 35-minutowy gameplay oraz wysłuchać wywiadu z, no, tak naprawdę twórcami oraz główną aktorką, która podkłada głos pod bohaterkę, która zwie się też Jodie Holmes. A teraz wielka zagadka, kto podkłada pod Jodie głos?
Ellen Page,
dokładnie. Prześliczna jak zwykle i bardzo urokliwa. Tak czy inaczej, gra jest bardzo, bardzo ciekawa i też chyba nie bez powodu, dlatego że tworzy je studio Quantic Dreams, o ile tutaj się nie pomyliłem, mam nadzieję, że
tak,
nie.
Quantic Dreams pod przywództwem pana Cage'a.
Dokładnie. Tak więc, czego możemy się spodziewać po Beyond Two Souls? Otóż na
wszystkiego.
Pewno... tak, na pewno wszystkiego, ale też przy okazji nie można pozbyć się jednak tego porównania, że Beyond Two Souls to tak naprawdę jest spadkobierca takich gier jak Fahrenheit oraz Heavy Rain, co też jest tak naprawdę no, oczywiste, bo tworzy je to samo studio. Ale gra wygląda naprawdę zagadkowo, interesująco, chociaż ma pewne momenty przestoju. Jednak z tego co widziałem, nie wiem jak ty myślisz, Blady, ale z tego co widziałem, jeśli będzie poprowadzona rzeczywiście w taki sposób, w jaki te dwie poprzednie gry, to mamy tutaj do czynienia z czymś naprawdę bardzo, bardzo ciekawym. Z czymś, co jeśli nie wyjdzie na PC, to będę bardzo mocno rozczarowany.
Znaczy, o wyjściu na PC chyba nie możesz liczyć na to wyjście, bo to jest silnie związane z PlayStation. Ale możesz liczyć.
Ale chciałem ładnie zakończyć.
Ja myślałem, że powiesz, że jeżeli będzie poprowadzona fabuła, tak jak w przypadku tych dwóch poprzednich tytułów, to będzie bardzo dobrze aż do zakończenia. Ponieważ jeżeli jedno można powiedzieć o Cage'u, to jest to, że facet nie umie zawiązać fabuły. Ponieważ zarówno Fahrenheit mnie po prostu zmasakrował swoim okropnym zakończeniem. Podobnie Heavy Rain miało też okropne i bezsensowne zakończenie, które jednak nie zepsuło mi na tyle fabuły, że nie mogłem przejść później Heavy Raina jeszcze dwa razy. W tym raz po rosyjsku, genialny dubbing swoją drogą. Nieważne. Sam Beyond Two Souls, no wygląda świetnie, tak. Mamy William Dafoe, czyli automatycznie kupuję grę na dniu premiery, bo jest William Dafoe. Ale jest parę pytań właśnie, czy David Cage robi kolejną grę, czy on w kółko próbuje zrobić to, co miał na myśli? Czy on
kolejny
nie próbuje...
film.
Ale ja wiem, że on chce zrobić film, ale właśnie ja mam bardziej wrażenie, że on nie tyle robi kolejne gry i uczy się na błędach swoich, co powtarza, aż mu wyjdzie w końcu. I myślisz? Nie wiem, jego podejście do tworzenia gier...
Ja rozumiem to, że boisz się tego, że gra będzie przypominała właśnie te takie dziwne momenty z Fahrenheita, nie spoilerując, które były naprawdę dziwne. Ja pamiętam, kiedy grałem razem z Michałem w Fahrenheita, to tak naprawdę przez pewien moment mieliśmy rozdziabierzone paszcze, bo nie wiedzieliśmy, w którym momencie ta gra tak mocno się zepsuła.
Tak, to jest
bo
to jest
ona
moment.
Naprawdę z gry, która tak mocno cię wciągała i trzymała za przysłowie jajca, nagle zrobiła się głupia i bez pomysłu. I tutaj jest rzeczywiście prawda, że Cage ma ogromne problemy, nawet nie tyle z zakończeniem, co z samym rozwinięciem, dlatego że wstępy mu wychodzą naprawdę bardzo dobrze. Chociaż Press X to Jason oczywiście jest już memem, który zapamiętał.
Znaczy, może sobie żartować z Press X to Jason, ale on miał o tyle jaja, żeby stworzyć otwarcie, bo pomyślmy na chwilę o Heavy Rainie jako o filmie. I wtedy to jest takie staroszkolne filmowe otwarcie. To nie jest film, który na początek musi cię uderzyć w mordę akcją, bo inaczej byś wyszedł z kina, czy byś przełączył na dwójkę. telewizorze. To jest historia, nie powiem film czy gra, bo to nie jest ani jedno, ani drugie. To jest historia, która buduje te postacie i więzi, ale też Cage buduje dla niektórych postaci bardzo silnie tą podstawę, a inne całkowicie pozostawia samych sobie. Na przykład już teraz podejrzewam, że my o tym doktorku, znaczy oczywiście tylko tak sobie mniemam, gdybam, że o doktorku, którego grał Willem Dafoe, my nie będziemy widzieć absolutnie nic, że on poświęci cały czas i energię na rozbudowanie tej naszej podopiecznej, a pozostawi go, bo on tak już ma, on po prostu wprowadza niektóre postaci do fabuły, które są z popularnego punktu widzenia bardzo ważne, a nie dostają dość czasu, więc ja mam nadzieję, że on zawsze tworzy swoją drogę i ja szanuję to, że on tworzy swój własny kierunek przez rynek gier komputerowych. Bardzo wiele osób krytykuje go. Niektórzy uważają, że powinien się wynosić ze świata gier i robić filmy, skoro tak bardzo chce. Ja wiem, że on próbuje stworzyć praktycznie nowy gatunek, pokazać, że gry mogą być tak samo postrzegane jak filmy. Ja uważam, że gry są grami, a filmy są filmami, ale miło jest od czasu do czasu zobaczyć tego typu produkcje. Ja się boję, że on w tym swoim tworzeniu własnej drogi nie słucha krytyki i nie odnosi się do tego. I po prostu mam zbyt wiele obaw, bo na przestrzeni tych ostatnich gier... Czy tam była poprawa? Nie. Znaczy o tyle, na Heavy Rain wyszło na pewno na korzyść to, że tam nie ma elementów supernaturalnych, ponadprzyrodzonych, ale kiedy dowiedziałem się, że w Beyond Two Souls elementy nadprzyrodzone powracają, naprawdę się przeraziłem, bo on...
Myślę, że Heavy Rain ogólnie było trochę lepsze niż Fahrenheit przez swoje samo zakończenie, dlatego że Fahrenheit potrafił zabić całą zabawę tym zakończeniem.
Tak, tak, tak.
I tak jak słusznie zauważyłeś, on to rozwinięcie, tą całą grę swoją ma tam na tyle dobrą, że mimo wszystko można mu ten sam koniec przebaczyć. Niemniej to, co powiedziałeś i z czym się zgadzam i podpisuję się obiema rękoma, Beyond Two Souls posiada bardzo mocne powiązanie z tym elementem spirytystycznym, przez co główna bohaterka tak naprawdę, bo tego nie mówiliśmy, albo przynajmniej nie opisywaliśmy chyba w poprzednich podcastach jakoś specjalnie rozwlekle, główna bohaterka ma powiązanie z tak jakby drugą duszą, która nazywa się Aiden. I ten Aiden się nią opiekuje, ale jednocześnie ingeruje w jej życie w ten sposób, że ona czuje się tak naprawdę zostawiona sama sobie, nie potrafi znaleźć swojego własnego miejsca. Jej, nie wiem nawet czy biologiczni rodzice, dlatego że na trailerze nie jest to wyjaśnione, ale jej rodzice, powiedzmy tutaj, na razie nie wiemy jacy, mają ogromne problemy, żeby zaakceptować to, kim ona jest, szczególnie jej ojciec. I ostatecznie dziewczyna trafia gdzieś właśnie do jakiegoś laboratorium, gdzieś na jakieś badania, rozwija te swoje umiejętności, albo przynajmniej stara się je poznać, chociaż tak naprawdę polega to na tym, że ludzie, którzy ją badają, starają się poznać wachlarz jej możliwości. No i ona ostatecznie ucieka, a przynajmniej na to tak wygląda, że ucieka, stara się schować przed ludźmi, którzy ją ścigają. I właśnie to jest ten problem, dlatego że tak długo jak ten Aiden pozostaje tylko i wyłącznie takim pasażerem, który nie angażuje się bardzo mocno w tą akcję, to ta gra ma naprawdę szansę na to, żeby stać się fajnym thrillerem, bardzo dobrą opowieścią. Ale jeśli ten Aiden nagle zacznie ingerować w tą fabułę zbyt mocno, jeśli nagle te elementy spirytystyczne, unoszenie się przedmiotów będzie zbyt oczywiste, stanie się po prostu bardzo takim prostym wyjściem Deus Ex Machina, dlatego że był Aiden, dziękuję,
tak,
do widzenia.
Tak, tak.
To wtedy naprawdę będzie niefajnie, dlatego że potencjał jest ogromny i mamy genialną aktorkę, która naprawdę bardzo dobrze wczuwa się w to, co robi. Mamy prezentację, która może nie jest najpiękniejsza, ale na pewno robi tyle, ile powinna, żeby oddać klimat danego miejsca. Mamy wszelkie podstawy do tego, żeby dostać dobrą grę. I pojawia się nazwisko gościa, które z jednej strony wróży bardzo dobry początek, a z drugiej strony wróży bardzo niepewny koniec. I ja tutaj mam bardzo mieszane uczucia, chociaż ogromne nadzieje.
Myślę, że pod tym podsumowaniem, a po nadziei i oczekiwań też się mogę podpisać. Tylko wspomnieć, bo już zmierzaliśmy do zakończenia, tak przynajmniej wyczułem w stembru twojego głosu. Chcę tylko powiedzieć, że a propos tego powtarzania przez Cage'a próby stworzenia tej swojej gry idealnej, przypomniał mi się taki mały wywiadzik, który gdzieś tam przeczytałem na Destructoid chyba, w którym on mówi, że w końcu mógł obsadzić w tytułowych rolach te osoby, które miał w zamiarze, ponieważ kiedy przeczytamy a propos Heavy Rain, to on chciał, żeby Scotta Shelby'ego, czyli tego trochę otyłego detektywa, miał zagrać John Goodman, którego zresztą ubóstwiam jako aktora, a Ethana Marsa, czyli tego ojca, który poszukiwał swojego syna, miał zagrać Cliff Owen. No ale wtedy nie było kasy, nie było możliwości, ale teraz w końcu udało się, mamy Ellen Page i mamy Willema Dafoe, więc może to dało mu dość, nie wiem, wiatru w żagle, zdobycie aktorów, z którymi chciał pracować, z których w końcu mógł wyciągnąć odpowiednie emocje, bo jeżeli odpalimy angielską wersję Heavy Raina, to boli słyszeć, dlatego ja grałem po rosyjsku. I rzadko to mówię, ale wersja polska jest lepiej zagrana od angielskiej w przypadku Heavy Raina.
Czy pojawia się tam jeden z aktorów, którego znamy?
Nie.
Chyba.
Nie wiem.
Genialnie się kamufluje.
Polską jedynie sprawdzałem wersję, grałem w rosyjskiej. Niemniej, do czego zmierzam? Może teraz Cage, mając i technologię, mając czas, mając pieniądze, mając możliwości, mając też takie podbudowanie siebie, że w końcu zdobył aktorów, który chciał, może dostarczy taką fabułę, którą zawsze chciał i to będzie ta gra Cage'a, na którą my cały czas czekaliśmy. I oby tak było. Okej, okay, no to ostatni temat, Walking Dead, ale nie to The Walking Dead, które wyszło świeżo, ten...
Survival Instinct!
Naprawdę pokraczny Survival Instinct, który chciał być mocno grą związaną z fabułą serialu, miał mieć te głosy tych aktorów, którzy się wcielają w postać Daryla i Merla. Fajnie, tylko szkoda, że gra do dupy. Niemniej, będę mówił teraz o Walking Dead i chciałem to zrobić z tego taką recenzję, jednak Odin poprosił Bloody New! Nie kradnie całego czasu nowego, też chcę porozmawiać, ponieważ Walking Dead to jest gra, o której naprawdę warto rozmawiać. Walking Dead od Telltales, ta pięcioczęściowa, no epicka niemal historia osadzona w świecie komiksowego, a nie serialowego Walking Dead. Znowuż, zaatakowałem je znikąd. To jest gra, o której mój kolega, który jest wielkim fanem całego świata Walking Dead, ciągle mi opowiadał o tych postaciach i starał się mi nie zdradzać fabuły, ale mimo wszystko rozmawialiśmy dość dużo o tej grze i w końcu się złamałem. Zakupiłem na PlayStation 3 The Walking Dead TV Series Games Episody Content, nie wiem jak to nazwać, Season Pass, o tak się to nazywało, który pozwolił mi ciągnąć wszystkie 5 epizodów, które wszystkie 5 ukończyłem w 2 wieczory, co też poniekąd świadczy na niekorzyść, jeżeli chodzi o długość fabuły. Niemniej Odin, jak daleko dotarłeś w Walking Dead, żebym ci niczego nie zespoilował?
Jak daleko dotarłem w The Walking Dead? Z tego co mi się wydaje, to teraz nie jestem pewien, ale czy wyjście z hotelu potem ciągnięte jest przez barykadowanie sklepu i potem próby odciągnięcia uwagi zombie w określony sposób?
To jest drugi epizod.
No to mniej... Znaczy nie jestem pewien, czy to jest drugi epizod, wiesz? Dlatego, że to działało w ten sposób, że najpierw miałeś pierwszy epizod, potem...
Trzeba było czekać, epizod. Tak.
Na PC-cie to było trochę inaczej. Ja grałem mniej więcej tyle, ale chciałbym bardzo, żebyś nie spoilował, dlatego że nawet najmniejsze wskazywanie na fabułę w tej grze bardzo dużo psuje, dlatego że tą grę po prostu trzeba odkrywać. Ona jest wspaniała przez to, że jesteś w stanie przeżywać wszystko samodzielnie i być może właśnie to jest przykład tej gry, którą poza pierwszym przejściem nie jesteś w stanie doświadczyć w taki sam sposób. Ale mimo wszystko...
Na pewno nie jesteś w stanie w ten sam sposób doświadczyć, ale chcesz poznać te zmienne, które swoją drogą nie są aż tak silne.
Nie są aż tak silne, ale chodzi mi o sam fakt tego, że nawet to pierwsze przejście wywołuje tak ogromne emocje u tak wielu ludzi, że miło mi było zobaczyć, kiedy napisałeś na czacie, że teraz rozumiesz, dlaczego tłem na DualShocku jest właśnie The Walking Dead.
Tak, ponieważ dla mnie to była po prostu emocjonalna przygoda i ja naprawdę musiałem wcześniej wstać. Ale nie mogłem się oderwać, dopóki nie dokończyłem czwartego epizodu. Zresztą epizody, mamy 5 epizodów i teraz może wyjaśnimy dla osób, które nie wiedzą, w grze mamy jedną postać, co prawda, ale możemy ją prowadzić na różne sposoby w dialogach. Możemy zawierać sojusze, możemy się kłócić z różnymi ludźmi, możemy dokonywać różnych trudnych wyborów i te save'y jakby przechodzą do kolejnych misji. I teraz, czy to nie brzmi jak idealna gra dla mnie? Po pierwsze, przygodówka, po drugie The Walking Dead, po trzecie, system dialogów z Alpha Protocol i wybory jak z Mass Effecta. No to sorry! Więc jakby wszystkie elementy się złożyły w jedną całość, mamy naprawdę grę, która jest świetnie zagrana. I Odin, czy ty zwróciłeś uwagę, jak realistycznie? Chciałem powiedzieć, że realistycznie jest napisana postać dziecka, ponieważ w grach jest tak ciężko... Mi, ale kiedyś to mówiłem w podcaście, mi jest strasznie ciężko zaakceptować postacie dzieci w grach czy filmach, bo one zwykle mnie odrzucają tym, że są albo za mądre, albo są zbyt infantylne, albo zawsze wpadają w tarapaty. A tutaj z jakiegoś powodu ta dziewczynka, którą się opiekujemy, ja się tak z nią zżyłem, z tą małą Clementine, i tak mi na niej zależało, jak naprawdę niewiele innych gier potrafi wywołać aż takie uczucie.
Dlatego, że ona jest po prostu bardzo dobrze napisaną bohaterką i to jest po prostu ten element, który chyba każdy facet posiada w sobie w pewien sposób, czyli kiedy już znajdzie pewien taki obiekt swoich upodobań, to chciałby się nim opiekować i my...
Ale czy sugerujesz, że mi się podobają 8-letnie dziewczynki?
Nie, nie chodzi mi o to, ale widzisz, jesteś w sytuacji, zaczynasz się wszczuwać. Ta gra jest na tyle dobra, że pozwala ci wyobrazić sobie sytuację, w której rzeczywiście byłbyś postawiony na jego miejscu. Mhm. I ty też byś się zachował w taki sam sposób. Nie pozwoliłbyś, żeby dziecko, które jest straumatyzowane, bo ona w pewien sposób, ona nie okazuje tego, co czuje, ale z biegiem czasu na pewno się otwiera. Ale jest w taki sposób potraktowane przez życie, no ciężko jest coś takiego zostawić za sobą i po prostu powiedzieć, poradzisz sobie. I myślę, że niemal każdy człowiek doceni sam fakt tego, że oprócz tego, że musimy troszczyć się o siebie, musimy się też troszczyć o nią, o jej samopoczucie i też o samopoczucie innych bohaterów. I to też jest bardzo fajne, że ta gra nie jest jednowymiarowa. Mamy postać naszego bohatera oraz właśnie Clementine, która jest dziewczynką, która też zwraca uwagę na to, co robimy, i to też jest bardzo fajne. Może nie ma tak dużego oddźwięku w całej grze, jednak dobrze jest wiedzieć, że gra widzi nasze decyzje i być może właśnie później one w jakiś sposób będą miały wpływ na to, co będzie się działo dalej w fabule.
Powiem ci nawet więcej, że są często sytuacje, w których na przykład możemy podjąć decyzję, która się wydaje w jakiś sposób, że ona by odebrała ją negatywnie, i wtedy w grze możemy zostawić włączoną opcję, kiedy ci gra podpowiada, jaki był skutek tej twojej decyzji. I na przykład dostajemy wiadomość w tle, że to przestraszyło małą Clementine. Ale wtedy możemy po tej scenie, kiedy zrobiliśmy coś strasznego, na przykład dla dobra grupy, coś zrobiliśmy renegackiego, nazwijmy, możemy do niej podejść i z nią porozmawiać. Mamy tam opcję, o fuck, zabiłem, tak? Ale możemy też z nią porozmawiać o tym, co się stało, wytłumaczyć zagrożenie, trudne decyzje. I mamy wtedy tylko informację, Clementine will remember that. I dla mnie to było często tak ważne, wiedzieć, że gra uznaje to, co mówi. Bo często w grach wybieramy jakieś opcje dialogowe, a koniec końców to nigdy nie wraca w żaden sposób. W Walking Dead jedno zdanie, które wybrałem z listy 4 możliwych odpowiedzi, które wybrałem w drugim epizodzie, pojawiło się w 5. I to gdzieś tam w tle zupełnie, nawet nie wiedziałem, że gra zapamięta jakąś taką pierdołę, którą powiedziałem. I nawet mówię, powiedziałem, bo ja się tak mocno wczułem właśnie tutaj w tą rolę tego opiekuna, tego gościa, który musi przetrwać. No ale też nauczony Walking Dead, wiedziałem, że nie mogę być zbyt miękki, więc musiałem też często dokonywać te trudne decyzje, które też widziała Clementine. To jest naprawdę świetna gra. I nie mogę się zdecydować, czy podoba mi się na przykład grafika w tej grze, bo ja wiem, o co im chodziło z tym stylem kreskówkowym, ale i tak uważam, że niepotrzebnie poszli aż tak mocno w cel shading.
Mi się cholernie podoba grafika w The Walking.
Ale widzisz, kiedy mamy na przykład tablicę rejestracyjną samochodu, która jest po prostu brązową tekturą z namalowanym czarnym flamastrem wskaźnikami, to jest fajne. Ale kiedy mamy naprawdę słabo animowane główne postacie, to jest takie... Nie wiem. Były momenty, kiedy mnie to odrzucało. Co więcej, nie wiem, czy to jest chyba tylko wersja na PS3, jest aż tak skaszaniona. Kiedy tylko dzieje się coś bardziej emocjonującego w grze, gra się zawiesza na pół sekundy. Przecież to było dla mnie jak pokaz slajdów. Czasem w ogóle miałem tylko sam dźwięk w tle i ja tak, dobrze, doczytaj się, gro. Ja, wiesz, czy ta grafika stationing jest aż tak wymagająca dla procesora Cell? Więc...
Być może, powiem ci tak, na PC-cie nie było żadnych problemów.
No widzisz, a na
ale widzisz, cały czas... Ale skoro mówisz o grafice, to też nie można zapomnieć o tym, że oprawa audio jest naprawdę fantastyczna w The Walking Dead. Odgłosy różnych postaci, zombiaków, uderzenia młotka, otwieranie drzwi, to wszystko słychać. To nie jest tak, że masz takie jakieś nieme i niewyraźne smugi dźwiękowe, kiedy na przykład idziesz. Ty słyszysz, że idziesz na przykład po drewnianej podłodze, po posadce. To wszystko ma na ciebie wpływ, kiedy coś ściągasz z półki, słyszysz ten szur taki. Szur, rozumiesz? Taki słowo. Szur! Jak ściągasz na przykład baterię z jakiejś półki albo jakiegoś batonika. To wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne i warstwa audio, oprócz tego, że w grze mamy muzykę, która jest jedną z tych...
Ale muzyka się nie
wybija. Ale tak, to jest jedna z tego rodzaju muzyki, która jest, ale jej nie ma. Jest, ale jej nie słyszysz.
Ale też się nie zgodzę. Nie, bo wiem, że ty zmierzasz do tego, że to jest muzyka dobra w tle, która buduje klimat, ale nie wybija się na pierwszy plan. Ale jeżeli ja nie mogę zanucić ani jednego motywu z żadnej sekcji z 5 odcinków, to znaczy, że muzyka nie jest wybitna. A przecież ale wystarczyło chociaż do menu, czy na zakończenie dać ten motyw z serialu, który jest wybitny moim zdaniem, bo wiesz...
Ale widzisz, to też może jest celowy zabieg, dlatego że gra stara się być rzeczywista. może to śmiesznie zabrzmi z tą grafiką, ale ona stara się być rzeczywista. I brak tej muzyki mi osobiście nie przeszkadza. Wydaje mi się, że to ma pewien wpływ na gracza, że w niektórych momentach rzeczywiście jest taka cisza i ta cisza powoduje tą niepewność, powoduje to lekkie zdezorientowanie. Kiedy masz tylko kilka chwil na podjęcie jakiejś decyzji, to w przypadku, gdybyś miał jakąś dynamiczną muzykę, to nie zastanowiłbyś się nad konsekwencjami, dlatego że ta dynamiczna muzyka zbudowałaby w tobie to ten pęd, wiesz, ten
ale to i tak się pojawia czasem dynamiczna muzyka, tylko ona po prostu nie ma dość siły jakiegokolwiek przebicia, bo jest po prostu oklepana. Nie wiem, czy może dlatego, że Telltale to nie jest największa firma growa na świecie, która nie ma dostępu do wszystkich licencji muzycznych świata. Ale jeżeli... Nie chcę tutaj w jakikolwiek sposób krytykować, w sensie nie chcę negować tej gry za to, że ma niewyróżniającą się muzykę, czy że ma jej mało. Na pewno, jeżeli mówimy o prawie audio, trzeba powiedzieć o świetnie podłożonych głosach, ponieważ chyba nie ma jednej nie ma wśród głównej obsady postaci, które bym uważał, że są źle zagrane.
Ale niektóre nagrania są trochę dziwne. Tutaj akurat muszę przyznać z ręką na sercu, że niektóre nagrania brzmią tak, jakby zostały nagrane w słoiku, a inne tak, jakby zostały nagrane przed mikrofonem.
Znaczy ja też nie mam takiego sprzętu audio jak ty.
A, no to też możliwe.
Nazwijmy na zwykłym telewizorze HD, to mi jakoś bardzo nie przeszkadzało, ale właśnie kreacje głównych postaci i fakt właśnie, to jest zawsze problem gier, które pozwalają nam wybrać różne odpowiedzi, to jest to, żeby utrzymał aktor postać zarówno kiedy gra kogoś, kto jest taki bardzo dobry, a kogoś, kto jest bardzo renegacki. I to, w jaki sposób on balansuje to bycie czasem takim naprawdę twardym, no, nie wybaczającym niczego twardzielem, a z innej strony musi się troszczyć na Clementine. Koleś naprawdę się spisał, ja oczywiście zdążyłem zapomnieć, jak się nazywał ten pan. Wiem, że pani, która podkłada głos za Clementine, dostała nagrody w zeszłym roku właśnie na VGA za najlepszą rolę żeńską. I pamiętam, wtedy narzekałem, że jak to, czemu nie Jennifer Hale za Mass Effecta, ale teraz wiem, dlaczego ona dostała za Clementine, to jest po prostu fenomenalne.
Okej, okay, no to czy zmierzamy już do końca z tematem The Walking Dead?
Zmierzamy do końca, ja tylko powiem tak, będzie drugi sezon. Ponoć decyzje na przestrzeni pierwszego sezonu mają mieć odzwierciedlenie w drugim.
Tak, będzie można zaimportować wszystkie swoje decyzje.
Więc teraz Walking Dead wyszło nawet na płycie dla osób, które nie chcą mieć cyfrowo dystrybutowanych dóbr, a pragną mieć fizycznie w ręku wszystkie 5 odcinków. Jest taka płyta dostępna, moim zdaniem zbyt wysokiej cenie. Niemniej wersja na płycie też się znajduje. Jak najbardziej trzeba poznać tę historię, niezależnie od tego, czy się lubi gry fabularne, bo tutaj fabuła jest bardzo silna. Świetnie napisane i ten poziom RPG, mimo że to jest przygodówka point and click, też jest bardzo silny. Czy też po prostu ktoś jest fanem Walking Dead i chce poznać ten świat Roberta Kirkmana bardziej od strony komiksowej, a mniej serialowej. Także to na pewno jest dobry zakup, zarówno jak się jest i A, i B, i Polska C, co? Tymczasem koniec, zmierzamy do końca naszego podcastu. Dzisiaj znowuż Odin i Blady, dwuosobowy oddział, przetoczyliśmy się przez szereg tematów. Jak zwykle prosimy o komentarze, mamy nadzieję, że tym razem nie popełniliśmy więcej baboli czy jakichś niedomówień. Zawsze jesteśmy gotowi sprostować wszystko w komentarzach, oczywiście prosimy o liczne komentarze. Prosimy do dyskusji i śledzenia kolejnych odcinków, ponieważ tak w końcu może kiedyś wyjdzie od zawsze obiecywany specjalny podcast, który szukajemy się do nagrania od półtora roku już chyba. Naprawdę, jest jeden podcast, który czeka na nagranie cały czas. Temat jest nadal gorący. My się do niego zabieramy. No dobra, powiem tylko tyle. Może w końcu się uda, ale kiedy wyjdzie, it will be glorious. A tymczasem żegna się Blady.
Oraz Odin. Dobrze, więc jest uruchomione nagrywanie. Jeszcze Chris mi odpisał na komentarze o Skyrimie, no po prostu...
Din, teradin.
Czekaj, co napisał? Nie, to świat dysku czy Elder Scrolls? Z tego co piszesz brakuje tylko kaprysowa i różowych jednorożców. Humor tak, ale w odpowiedniej wadze i formie. Pewnie nie wszystko musi być napompowane patosem, ale będę miał ochotę na zabawną formę, to sięgnę raczej po The Book of Unwritten Tales. No spoko, ale...
Moja opinia jest niewalidą.
Czekaj, odpisuję. Skyrim. Się.
Journalism, we have it.
No wiadomo, panie. To jest po prostu opiniotwórcze, szybkie bramko szczelne jak Łukasz Podolski. No cóż, pani redaktor. Dobra. 138. Genialnie. Dobra. Okej. Zaczynamy nagranie.
Gdybym podłączył drugie słuchawki do gniazda mikrofonu, by mówić do słuchawek i one by działały jak mikrofon?
Blady, teraz kurwa chcesz się w to bawić, jak ja już wszystko ustawiłem.
Dobra, dobra.
Teraz chcesz coś zmieniać.
Ale zrozumiałeś...
A gdybym dolutował drut?
Czekaj, gdzie jest mój podręczny zestaw do lutowania?
O, kurwa,
a tak, zostawiłem z pompą. O, ciepło.
My Polacy tak mamy, lubimy doradzać. A, dobra. 3, 2, 1. Okej, tak więc witamy was w co? W 30. Puf, kurwa.
Piękny, nie, dalej, idziesz
nie,
malina.
Nie.
Pierwsza wpadka.
Się po prostu zachłepłem, no.
Pierwsza wpadka.
Nie! Dobra. Jeszcze raz. Cały czas mi się śmiać chce, no.
Dobrze.
Wow. Ja nie umiem tak jak ty.
To dobrze, bo byś musiał leczyć wtedy.
To dobrze, Olin. Blady, proszę się kurwa, bo ten podcast... On się zaczyna z dwugodzinnym poślizgiem.
Tylko półtorej godziny poślizgiem.
Ja byłem o 14. Dla mnie podcast zaczął się o 14.
Oj, 10 minut, tak? Czekałeś.
No, sorry. Sorry, kurwa. Ja nie wiem, ja naprawdę. Ja
zakręć już... tym spinadełkiem.
Komora mieszania jest pusta, następuje zwolnie. Nie spinadełko, spinadełko spinuje. Kurwa. O, tak, dobra. Spinidło. Okej. Okay.